Raport z Kijowa. To 418 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Daniel Chybowski. W Słowiańsku, w obwodzie donieckim, ratownicy zakończyli rozbiórkę gruzów 5-piętrowego bloku mieszkalnego, który 14 kwietnia został trafiony rakietą przez wojska rosyjskie. Akcja ratunkowa trwała ponad 2 dni. W wyniku ataku zginęło 15 osób, w tym 2-letnie dziecko. 24 osoby zostały ranne. Podczas prawosławnej Wielkanocy rosyjskie wojsko zaatakowało dwie cerkwie w obwodach Dniepropetrowskim i Mikołajewskim na Ukrainie. W pobliżu Nikopola w obwodzie Dniepropetrowskim 2 osoby zostały ranne. 130 ukraińskich jeńców wojennych powróciło z Rosji na Wielkanoc w ramach wymiany. Tak poinformowało ukraińskie Ministerstwo Obrony. W czasie inwazji na pełną skalę z rosyjskiej niewoli wróciło na Ukrainę ponad 2000 osób. Według ministra obrony Oleksija Reznikowa siły zbrojne Ukrainy straciły w czasie wojny mniej niż 50 tysięcy osób. Szef resortu nie podał dokładnej liczby, ale zaznaczył, że ofiar śmiertelnych było mniej niż podczas niedawnego trzęsienia ziemi w Turcji. Polska wprowadziła zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Wśród zakazanych produktów znajduje się zboże, cukier, susz paszowy, nasiona, mleko, przetwory mleczne, miód i wino. Przepisy weszły w życie 15 kwietnia i mają obowiązywać do 30 czerwca tego roku. Również władze Bułgarii rozważają możliwość wprowadzenia embarga na ukraińskie zboże po przyjęciu takiej decyzji przez rządy Węgier i Polski. Jednocześnie Komisja Europejska uznała jednostronny zakaz eksportu ukraińskiego zboża za niedopuszczalny. Dziś w Warszawie zaplanowane jest spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy. I dziś oczywiście o tym temacie i o reakcjach Ukrainy będziemy rozmawiać, ale zaczynamy od połączenia z Dmytrem Antoniukiem. Chrystos Woskres, Dmytrze.
Woistyno Woskres, prawdziwy zmartwychwstał i dziękuję za życzenia. Byliśmy, świętowaliśmy wczoraj Wielkanoc w obrządku prawosławnym i grecko-katolickim, chociaż w Ukrainie już są tendencje takie, żeby świętować to święto razem z naszymi braćmi z obrządku rzymskokatolickiego.
Tak, jak Dmytrze, myśmy się przywitali właśnie. Tak będą się przez najbliższe tygodnie witać wyznawcy prawosławia i greccy katolicy na Ukrainie. Rzeczywiście jest też tak, jak mówisz o tym, że cały czas rozmawiam się na temat próby ujednolicenia dat świąt. Boże Narodzenie sprawiało chyba, czy łatwiej było w tym przypadku mówić o wspólnym terminie. Z świętami wielkanocnymi jest trochę trudniej, ale to jeszcze raz przypomnijmy, że ta ostatnia niedziela to Niedziela Wielkanocna dla wyznawców prawosławia i greckich katolików na Ukrainie. Niestety święta nie były spokojne. Ta atmosfera świąteczna była mocno zakłócona przez działania wojsk Federacji Rosyjskiej.
Niestety to prawda. I nawet w odróżnieniu do święt Bożego Narodzenia, kiedy Rosja zaproponowała Bożonarodzeniowy rozjem było takie, chociaż oczywiście nie było żadnej mowy o ustaniu strzelań z boku ze strony rosyjskiej. Teraz nawet nie było już mowy o tym, żeby był jakikolwiek rozjem wielkanocny i akurat w Wielką Noc Ukraina została ostrzeliwana. Niestety mamy śmiertelne ofiary w obwodzie Mikołajowskim, gdzie w Snihurivce 2 nastolatków zginęło wobec ostrzału rakietami rosyjskimi typu S-300. Chłopcy 2005 roku narodzenia zginęli akurat w tej świątecznej nocy. To jest tragedia oczywiście. Oprócz tego Rosja ostrzeliwała Zaporoże, bezpośrednio miasto Zaporoże, gdzie na szczęście nie mamy żadnych ofiar, nie ma rannych albo zabitych ludzi, ale też ich domy są uszkodzone. No i wczoraj też trzeba też powiedzieć, już powiedziałeś o tym, że skończyły się prace ratownicze w Słowiańsku, gdzie zginęło 15 osób cywilnych, w tym dziecko. I także ta Wielka Noc dla nas wszystkich jest no, tragiczna, bez wątpienia tragiczna, bo wszędzie w Ukrainie giną nadal ludzie i to jest bardzo tragiczne.
Ale oczywiście trwały też uroczystości religijne. Ze specjalnym orędziem wystąpił też prezydent Ukrainy. Oczy Ukraińców były skierowane też na Ławrę Pieczerską. O sytuacji w Ławrze Pieczerskiej stale opowiadasz na naszej antenie. Tam, Epifaniusz, odbyła się liturgia w Ławrze Pieczerskiej w Prawosławnej Cerkwi Ukrainy, ale nie tylko.
Tak. Odbyło się, co ciekawe, że w Wielkanoc 2023 roku w Ławrze Pieczerskiej w liturgię byli odprawiane jak przez Cerkiew Ukraińską, Prawosławną Cerkiew Ukrainy. Tak, i przez patriarchat moskiewski, niestety, który nadal przebywa w dolnej części Ławry Pieczerskiej. Tam w cerkwi Podwyższenia Krzyża Świętego mitropolita Onufriusz, który zgodnie z informacją ukraińskich dziennikarzy ma rosyjski paszport, on wczoraj odprawiał liturgię w cerkwi Podwyższenia Krzyża Świętego w Dolnej Ławrze. My wszyscy czekamy, kiedy już przedstawiciele rosyjskiej cerkwi nareszcie opuszczą całkowicie Ławrę, ale jak widzimy, niestety oni jeszcze tam są. Z kolei w Górnej Ławrze, czyli w najważniejszej świątyni Ławry Pieczerskiej, czyli w Soborze Zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy, Prawosławna Cerkiew Ukrainy też miała świąteczną mszę, liturgię, i tą mszę celebrował w archimandryta Avramij, czyli Avramiusz, który, przypominę, przeszedł nie tak dawno z cerkwi moskiewskiego patriarchatu do Prawosławnej Cerkwi Ukrainy. Teraz jest zwierzchnikiem Prawosławnej Cerkwi Ukrainy w Ławrze Pieczerskiej. No i wczoraj też ja, ponieważ ja nadal aktualizuję swoją książkę, która nazywa się Polskie Zamki i Rezydencje w Ukrainie. Ja jeżdżę ciągle też na weekendy Ukrainą, głównie zachodnią, i wczoraj też w trakcie moich tych badań terenowych byłem przyjazdem w Poczajowie. No i nie mogłem oczywiście nie skorzystać się z takiej okazji. Poszedłem zobaczyć, jaka jest sytuacja w Poczajowie. Ja byłem wielokrotnie w Ławrze Poczajowskiej w swoim życiu i nigdy nie wiedziałem tak mało ludzi. Szczególnie wczoraj było święto, w Wielkanoc. Wydawałoby się, że miało być tam tłumnie, po prostu tłumy tych pielgrzymów miałyby być w Ławrze Poczajowskiej, a tak nie było. Było w ogóle jakoś, no ja nie wiem, kilka dziesiątków być może ludzi spotkałem w Ławrze Poczajowskiej. Niestety w Ławrze Poczajowskiej spotkałem się też z taką ochroną tej Ławrze Poczajowskiej, która nosi do dziś takie ubrania, mundury, które pamiętamy z 2014, 15, 16 roku w DNR i LNR, w tych separatystycznych, w tak zwanych ludowych republikach. Czyli absolutnie takie ubranie noszą tam przedstawiciele tej tak zwanej ochrony Ławry Poczajowskiej. Także dla mnie to było zaskakujące. No i w ogóle od razu przy wejściu do tej świątyni Ukrainy, która, przypominę, była najpierw prawosławna, dalej była grecko-katolicka bardzo długo, bo najważniejszy sobor zasnięcia tej lawry był fundowany przez Mikołaja Bazylego Potockiego, który też przyszedł do grecko-katolickiej cerkwi. To przy wejściu do Ławry Poczajowskiej od razu wielka plansza, na której w języku rosyjskim nadana tak zwana gramota od umarłego patriarcha rosyjskiego Aleksija II, gdzie napisane, że rosyjska cerkiew prawosławna nie ma żadnych pretensji majnowych do ukraińskiej prawosławnej cerkwi, czyli moskiewskiego patriarchatu, czyli to, co ukraińska prawosławna cerkiew moskiewskiego patriarchatu nadal przebywa w Ławrze Poczajowskiej, jest absolutnie zgodnie z cerkiewnym prawem i tak dalej, i tak dalej. No i wszystko jest napisane tam dużo takich planszy tam widziałem. No i w samym soborze zaśnięcia Najświętszej Bogorodzicy ja wszedłem tam i robiłem sobie spokojnie zdjęcia, jak i wszędzie. I jakaś tam pani krzyczała na mnie, że nie wolno, nie wolno. Ja nawet po prostu nie zwracałem na to uwagi i celowo robiłem swoją pracę dziennikarską. Także mam zdjęcia z Ławry Poczajowskiej. No i konstatuję, że niestety patriarchat moskiewski nadal jeszcze jest w Ławrze Poczajowskiej, ale trzeba też powiedzieć, że liczba jego wiernych być może spada i to też widać chociażby w największe święto prawosławia, Wielkanoc, kiedy tak dużo ludzi tam nie było.
Być może to za sprawą twoich wpisów i tego, że obserwuję twój profil na Facebooku, ale mam też wrażenie, że w ukraińskich mediach społecznościowych w tym roku faktycznie mocno pojawił się jednak temat też zwrotu Ławry Poczajowskiej w ręce ukraińskiego prawosławia i być może ten temat teraz jednak będzie też istotny i może do tego zwrotu dojdzie, a przynajmniej dojdzie do podobnej sytuacji jak z Ławrą Peczerską. Wielkanoc to też ten czas, gdy wielu ukraińskich żołnierzy nie mogło powrócić do swoich domów, nie mogło spędzić świąt z bliskimi. Jak w ogóle oceniasz ten czas dla Ukrainy? Czy święta, czy wartości chrześcijańskie stały się teraz ważniejszym elementem życia ukraińskiego w czasie wojny, w ogóle po Majdanie? Czy to się da jakoś odczuć, czy wręcz przeciwnie?
Jak najbardziej to da się odczuć dla naszych obrońców, które przebywają bezpośrednio na froncie. Dostać na przykład taką paskę, czyli tą świąteczne takie wielkanocne ciasto, które my robimy w domu, to jest niesamowita radość. I ja po prostu czytam u swoich znajomych, przyjaciół, które przebywają na froncie, którzy na przykład przez pocztę nawet dostali z domu taką paczkę z takim ciastem i z święconymi jajkami, kraszankami tak zwanymi. To dla nich jest niesamowita radość. Będąc tam w okopach, które zalane teraz wodą, kiedy w nocy spada bardzo temperatura. To niesamowita radość dla tych ludzi, którzy przebywają na froncie. Także my próbujemy na wszelki sposób im tą radość przynieść i pokazać, że my jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że oni nas bronią.
Miałem też osobiste niesamowite przeżycie w noc wielkanocną, wielkanocną noc prawosławną. Zadzwonił do mnie jeden z żołnierzy sił specjalnych operacji, tobie bardzo dobrze znany i którego imienia nie możemy niestety wymienić, ale który jest osobą pomagającą w naszych transportach humanitarnych. Zadzwonił z życzeniami i dla nas osobiście i dla słuchaczy Radia Wnet wprost z pod Bachmutu, a właściwie wracając wracając z Bachmutu do miejsca swojego stacjonowania, więc najszczersze życzenia w okresie wielkanocnym państwu przekazuję wprost z frontu. A Paska, ta babka wielkanocna, o której mówi Dmytro, czy Artur Żak we Lwowie też jadł babkę wielkanocną? Arturze.
Dzień dobry Pawle, dzień dobry Dmytrze, kłaniam się nisko i tym razem kłaniam się z Drohobycza.
Ach, pięknie, jak to w najbardziej... Drohobyczu. Może w Drohobyczu jadłeś.
Jak najbardziej, tutaj jak najbardziej też potwierdzam to, co powiedział Dmytro, że jest tendencja w społeczeństwie ukraińskim do tego, żeby właśnie te święta obu obrządków, i zachodnich obrządków, i obrządków wschodnich, połączyć w czasie. Ja z kolei z jednej strony racjonalnie rozumiem, że warto by było ujednolicić, nazwijmy to, czas świąteczny. Niemniej jedno, jako rzymski katolik, jestem przyzwyczajony do tego, że z początku zawsze są święta rzymskokatolickie i w tę niedzielę skończyliśmy ten okres właśnie wielkanocny, kiedy wszyscy rzymscy katolicy polskiego pochodzenia i Polacy witali się słowami Chrystus zmartwychwstał. A teraz, od wczoraj, przeszliśmy na witanie się z naszymi braćmi wschodnich obrządków na właśnie Chrystus Woskres. I to dla mnie jest niejako taki stan, który w dużej mierze się... utwierdził w moim życiu, gdzie jest okres świętowania rzymskich świąt, rzymskokatolickich świąt, a później przechodzimy do świętowania świąt naszych braci. I na pewno będę z łezką w oku wspominał właśnie ten czas dwóch świąt, bo więcej czasu wolnego, więcej świętowania, więcej pozytywu i więcej tego, co niesie dla nas zmartwychwstanie pańskie, nawet jeżeli ono jest niejako czymś rozbite na dwie części, myślę, że jest niewątpliwym pozytywem. I jak najbardziej babkę jadłem u mnie w domu, na przykład rodzinnym jest przyjęte, że też na święta właśnie obrządków wschodnich taką babkę się piecze. No, w dzieciństwie wynikało to z tego, żebym ja jako osoba wyznania rzymskokatolickiego w jakimś stopniu nie była poszkodowana w tym całym, w tej całej sytuacji.
Ta paska, słodka babka, na długi czas zastępuje też chleb. To też jest ciekawa tradycja, że taką babkę można jeść z wędliną. Dla kogoś, kto nie jest przyzwyczajony, czasami może być to zaskakujące. Na pewno zaskakująca była decyzja, która została podjęta przez Polskę dla Ukraińców w czasie świąt wielkanocnych. Decyzja, która zbliżała się wielkimi krokami. Chyba było można jej się spodziewać. Polska wprowadziła zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy. Ten zakaz wszedł w życie 15 kwietnia. Arturze, sprawdziłeś, jak strona ukraińska na ten zakaz zareagowała? Jakie są pierwsze informacje płynące z Ukrainy?
Muszę, Pawle, powiedzieć, że reakcja była dosyć stonowana, tak naprawdę. Główną reakcją oczywiście jest reakcja i oświadczenie, komunikat Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy. On dokładnie ustami ministra określiła tę sytuację, że ubolewa nad tę decyzją podjętą przez polski rząd na temat właśnie eksportu do i przez terytorium Polski produktów rolnych z Ukrainy. Stwierdziło ministerstwo, że ta decyzja była w dużej mierze dla nich zaskoczeniem, ponieważ tydzień temu zostały podjęte zgoła inne decyzje, po prostu wyszczególniono kilka tak zwanych kultur, czyli że pszenica, kukurydza, słonecznik i rzepak będzie przyjeżdżało przez Polskę tranzytem, jednak do 1 lipca 2023 roku. W trakcie właśnie tego limitu czasowego miały trwać kolejne prace pomiędzyresortowe na temat właśnie ustalenia dodatkowych procedur. I minister rolnictwa Ukrainy też, Mykola Solski, mówi, że właśnie dzisiaj spotka się też ze swoim odpowiednikiem, polskim odpowiednikiem, a także komisjami obu państw, żeby wypracować kolejne mechanizmy działania. Komunikaty te oficjalne są komunikatami jak najbardziej konstruktywnymi, czyli nie ma czegoś takiego, że ktoś zarzuca polskiej stronie jakieś niecne działanie. Nawet bym powiedział, że jest w dużej mierze zrozumienie, że produkty rolne, ukraińskie produkty rolne w dużej mierze uderzyły w polskich rolników. Jednocześnie minister rolnictwa Mykola Solski mówi o tym, że ze wszelkich miar będą sprzyjać potencjalnemu śledztwu, które tutaj wiemy, że już prokurator, minister Ziobro powołał specjalną komisję śledczą. Ukraina deklaruje, że może się dołączyć do tej komisji śledczej i wszyscy ci, którzy odpowiadają za, określę to takim kolokwializmem, niecny proceder ze strony ukraińskiej, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Jednocześnie też z ust oficjeli i komentatorów, głównych komentatorów politycznych, społecznych i przede wszystkim zajmujących się rynkiem rolnym, jest taki komunikat, że państwa w stopniu jednostronnym, państwa Unii Europejskiej, nie mogą podejmować tego typu decyzji. Niemniej jednak też panuje przekonanie, że nawet jeżeli ta decyzja w jakiś sposób Polska zostanie zmuszona do uchylenia tej ostatniej decyzji, to państwa mają możliwość innymi, mniej, nazwijmy to, oficjalnymi sposobami, mechanizmami utrudniać transport, wwożenie produktów rolnych na teren Unii Europejskiej, no w tym przypadku Polski czy też Węgier. Minister polityki rolnej Ukrainy też zapowiedział, że w tym tygodniu spotka się, tak jak już powiedziałem, dzisiaj będzie spotkanie z ministrem Polski, ale także się spotka z ministrami Słowacji i Rumunii w najbliższych dniach. Mnie akurat zastanawia, dlaczego nie zostało przewidziane spotkanie z Węgrami, z przedstawicielami Węgier, bo to Węgry na dany moment, idąc niejako w ślady Polski, też wstrzymały importu ukraińskich produktów rolnych. Zaznacza się też, że w dużej mierze została poszkodowana Bułgaria poprzez właśnie wwiezienie w ubiegłym roku, no, jak na Bułgarii, horrendalnej, ogromnej ilości ukraińskiego słonecznika. Z innej strony ja obejrzałem dosyć długi wywiad z jednym z lepszych ukraińskich specjalistów rynku rolnego, z Konstantynem Tkaczenką. To jest główny redaktor takiego branżowego wydawnictwa La Fintufundist, przepraszam. Tak chyba to się dokładnie wymawia po ukraińsku. I tutaj niejako dla większości zwykłych obywateli Ukrainy było dużym zaskoczeniem to, jak dużym graczem na rynku rolnym światowym jest Ukraina. My jako obywatele Ukrainy nie spodziewaliśmy się, że Ukraina jest w stanie tak wpływać na rynki światowe. Okazuje się, że jeżeli chodzi na przykład o słonecznik, to Ukraina jest wśród 5 krajów na świecie, którzy ustalają ceny, to znaczy rynek ukraiński wpływa bezpośrednio na ustalanie cen między innymi słonecznika, ale także właśnie między innymi pszenicy, kukurydzy. Jeżeli chodzi o produkty typu produkcja drobiu, no to Ukraina w dużej mierze bije na głowę praktycznie każdego europejskiego producenta. Polska jest, jeżeli się nie mylę, na pierwszym albo drugim miejscu w Europie, to jeżeli włączymy do gry takich graczy ukraińskich jak korporacja rolna Avangard, to niestety praktycznie każdy producent europejski nie wytrzyma konkurencji. I to pomimo tego, że ta korporacja w ubiegłym roku odniosła ogromne straty, bo ich spora część ich farm była ulokowana na wschodzie i południu Ukrainy, między innymi w słynnej Czarnobajewce, a w Czarnobajewce to była największa farma kurza w Europie. Więc tutaj Ukraińcy z jednej strony rozumieją, w jaki sposób mogą wpłynąć na to, co będzie się odbywało na terenie Unii Europejskiej, no i liczą na to, że takie zrozumienie też będzie ze strony Unii Europejskiej i jakieś mechanizmy ogólnoeuropejskie, na przykład odszkodowań dla rolników, czy też węgierskich, czy też właśnie w tym przypadku, jak dzisiaj bardziej koncentrujemy się na rolnikach polskich, będą zadziałane. Więc tak jak powiedziałem, reakcja jest reakcją, moim zdaniem, konstruktywną. Próbowałem też znaleźć jakieś reakcje negatywne, takie siejące tak zwaną zdradę i jakieś nastroje paniczne, zarówno w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej, ale także rosyjskiej. I na dany moment, oprócz jakichś takich trollowatych opisów byłego deputowanego Rady Najwyższej Ukrainy Ilji Kiwy, zdrajcy, który teraz przybywa w Moskwie, właśnie nie znalazłem. Co mnie w dużej mierze zdziwiło, bo jednak ta sytuacja to jest... Tak?
A jeżeli pozwolisz, bo chciałbym też może bardziej publicystycznie, ale też może postawić kropkę nad i, a może was prowokować do mocniejszej dyskusji, bo my nie mówimy przecież o tym, że to jest konkurencja i że to konkurencyjne zboże dociera tam, gdzie miało dotrzeć, tylko mówimy o, i nie boję się zawahać użycia tego słowa, o szwindlu, bo to zboże nie miało zalać rynku polskiego, nie miało wpłynąć na rynek polski. Wystarczy prześledzić informacje z ubiegłego roku, wypowiedzi też wicepremiera Kowalczyka, wypowiedzi strony ukraińskiej, ale też amerykańskiej. Joe Biden obiecywał budowanie silosów na granicy z Polski dla ukraińskiego zboża, ale tylko po to, żeby to zboże dalej trafiło na odległe rynki, czy afrykańskie, czy te, które, czy dalsze europejskie, ale miało nie pozostać w Polsce. Cały problem polega na tym, że to zboże zostało w Polsce i tutaj jest ktoś za to odpowiedzialny i tutaj i pewnie naszym zadaniem też dziennikarskim jest znalezienie odpowiedzi na to pytanie, kto tego szwindlu dokonał, kto jest graczem ze strony ukraińskiej, który potrafił się dogadać z graczem ze strony polskiej, także ostatecznie tracą na tym rolnicy. I czy pytanie być może do Dmytra, czy pojawiają się nazwy tych potężnych firm, które zarabiają gigantyczne pieniądze, nie ukraińscy rolnicy, tylko gigantyczne ukraińskie firmy, które zarabiają na tym pieniądze i podzieliły się prawdopodobnie z jakimiś firmami w Polsce tymi pieniędzmi. Czy są jakieś takie sugestie? Dmytro, czy ty spotkałeś takie informacje?
Specjalnie ja nie badałem tego tematu, więc przepraszam, nie mam informacji na ten temat.
Pawle, ja się włączę do dyskusji. Do dyskusji na dany moment trwają ustalenia. Ja się nie spotkałem z konkretnymi winowajcami, ale jak prześledziłem to, co mówią tak zwani traderzy, czyli ci, którzy między innymi w dużej mierze generują ceny produktów rolnych, to oni stwierdzają, że przy przekraczaniu granicy, na granicy już jest wiadomo, dokąd powinno trafić to zboże. Na granicy już jest informacja, że to jest na przykład port, a zmiana miejsca docelowego po drodze w większości przypadków dla takiego tradera nawet nie jest opłacalna i bardzo skomplikowana. I oni są na dany moment nawet otwarci, żeby montować tak zwane trackery, czyli takie urządzenia do śledzenia, gdzie te wagony, czy też tiry z ukraińskimi produktami rolnymi podróżują. Więc tutaj też pytanie jest, no niestety pewnie do służby celnej, zarówno polskiej, jak i ukraińskiej, no i generalnie głównych graczy i nadzór nad tym, co się odbywa na polskim rynku.
Mam nadzieję, że ta sytuacja wywoła te pytania i poszukiwania. Jak to się stało, że zboże nie trafiło tam, gdzie powinno i że z całym zakładnikiem tej sytuacji mogą się stać dobre relacje polsko-ukraińskie w sposób niezasłużony, bo podejrzewam, że jednak stoją za tym prywatne interesy grupy ludzi, a może nie tylko. Podejrzewam. Dmytro Antoniuk w Kijowie, Artur Żak w Drohobyczu, Paweł Bobołowicz w Warszawie. Raport z Kijowa. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za chwilę wiadomości, a następny raport jutro i zapewne też będziemy rozmawiać o zbożu. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.